Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się Państwu. Zacznę od pewnego cytatu, który, jak mniemam, wszystkim jest znany. Wśród takich pól przed laty, nad brzegiem Ruczaju, na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, stał dwór szlachecki. Z drzewa, lecz podmurowany. Świeciły się z daleka pobielane ściany, tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni topoli, co go bronią od wiatrów jesieni. Wielkopolskie dwory i pałace stały się schronieniem dla Adama Mickiewicza, kiedy pod fałszywym nazwiskiem dotarł do Wielkiego Księstwa Poznańskiego z zamiarem przeprawienia się przez Prosnę i dołączenia do Powstania Listopadowego. To była połowa sierpnia 1831 roku. Zamiaru poeta nie zrealizował, przeprawa się nie udała, ale Mickiewicz skorzystał z serdecznej gościny wielkopolskich ziemian. Spędził tutaj kilka miesięcy. Śmiejów, Lubonia, Osiek, Obiezierze, Chorynia. I to w Wielkopolsce zrodził się pomysł pana Tadeusza. W cieniu kościoła świętego Marcina w Poznaniu stoi cokół pomnika Adama Mickiewicza, który postawiono krótko po jego śmierci i który jest dowodem kultu, jakim otaczano poetę w Poznaniu. W latach 90. zrodził się pomysł, którego autorami byli Janusz Pazder, ówczesny radny miejski, Elżbieta Bednarek z Biblioteki Raczyńskich, pomysł, aby przy tym cokole prezentować w wybrany sierpniowy wieczór poezję Mickiewicza. I miał to robić wybitny aktor. Tak pojawił się obok cokołu, otoczony tłumem poznaniaków, Zbigniew Zapasiewicz. Wspominając te przepiękne wieczory, wybrałam właśnie ten z jego udziałem. W lipcu minęło 10 lat od śmierci Zbigniewa Zapasiewicza. Posłuchajmy Mickiewicza, rozmowy ze Zbigniewem Zapasiewiczem i rozmowy z profesor Zofią Trojanowiczową, która była jedną z najlepszych znawczyń okresu romantyzmu.
Słuchaj, dzieweczko, ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wkoło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz?
Sam Mickiewicz nie mógłby sobie wymarzyć lepszego od twórcy swoich utworów.
Dziewczyna czuje, odpowiadam skromnie, a gawieć wierzy głęboko. Czucie i wiara silniej mówią do mnie, niż mędrca szkiełko i oko. Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu. Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazdki iskierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce.
Zofia Trojanowiczowa.
Skąd kult Mickiewicza w Wielkopolsce? Ja może chciałabym powiedzieć najpierw, że mnie się bardzo podoba pomysł takiego spotykania się co roku w połowie sierpnia z okazji przyjazdu Mickiewicza do Wielkopolski. Dokładnie nie wiadomo, kiedy on przyjechał. Tak się mówi, około 13 sierpnia, więc mniej więcej w połowie sierpnia 1831 roku. I jak wiemy, był to czas toczących się walk powstania listopadowego, wojny polsko-rosyjskiej. Mickiewicz był popularny w Wielkopolsce jeszcze zanim przyjechał do niej, ponieważ tutaj wydawano zbiorki jego poezji. No a po pobycie, no to ten kult szalenie się rozwinął i w rozmaitych dworach ziemiańskich, w parkach pojawiły się i napisy, i mówiono o różnych dębach, lipach, kamieniach, pod którymi Mickiewicz siadywał, pod którymi dumał, tworzyć miał tutaj swoje poezje.
Ale pod paroma rzeczywiście dumał i pod paroma lipami faktycznie tworzył.
Tylko że nikt nie wie, które to są.
Dla biografów i badaczy twórczości Adama Mickiewicza okres wielkopolski jest bardzo ważny.
Z wielu względów jakby, bo wiąże się z pobytem w Wielkopolsce, wiążą to badacze, ale także wiązali to współcześni, na przykład Józef Bogdan Zaleski, wiąże się zarysowanie się pomysłu pana Tadeusza. Odkąd wyjechał z Litwy w 1929 roku, to zawsze przebywał w obcych krajach. Wielkopolska skądinąd była jedynym rdzennym regionem polskim, gdzie Mickiewicz przebywał, bo przecież nigdy nie był ani w Warszawie, ani w Krakowie, tylko znał poznańskie. Ten pobyt był dla Mickiewicza czymś chyba i błogosławionym z punktu widzenia inspiracji poetyckiej, ale też postawił go w sytuacji pewnych trudnych problemów moralnych, które musiał rozstrzygnąć. Jednym problemem podstawowym była sprawa jego stosunku do powstania listopadowego. No a drugim była sprawa niewątpliwie dla niego trudna, romansu z Konstancją Łubieńską. To właśnie pewnie wtedy w jego biografii zaczął się okres, który przeżywał jako wiek męski, wiek klęski.
Przenieśmy się do Śmiałowa, majątku Antoniny i Hieronima Gorzeńskich. Oto fragment słuchowiska Elżbiety Elbanowskiej. Adam i Konstancja. Słuchowisko zrealizowano w 1958 roku. Wystąpili w nim znakomici aktorzy Bronisława Frejtarzanka, Aleksandra Koncewicz, Ignacy Machowski, Ryszard Sobolewski, Janusz Mazanek i Sylwester Ostrowicki.
Zdajmy to na Ksawerego. On Mickiewicza zna lepiej. On go tu sprowadził i on się podjął obmyślić przeprawę.
O, słusznie, słusznie. Tym więcej, że Ksawery to człowiek sprytny. O wilku mowa.
No, wreszcie was znalazłem.
I o czym radzą małżonkowie, co?
Powiedzże, gdzie podziałeś naszego gościa?
A tam, w bibliotece. Gawędzi sobie w najlepsze.
Z kim?
No jak to z kim? Z naszą inspę, panią Destel? Bardzo im tam dobrze.
Z Konstancją?
Oczywiście.
Tak. No widzisz, Romie, przeczuwałam, mówiłam.
I dlaczego tak się alterujesz? Ja nie rozumiem. No, czy chcesz klasztor fundować w tym domu? Czyż nie wolno młodym poszeptać sobie trochę komplimentów? To rzecz zwykła, naturalna.
No wiem, że jesteś nadto wyrozumiały pod tym względem, kochany Kseniu. Nie wypada ci zresztą być surowym dla innych, będąc pobłażliwym dla siebie.
Zostaw go, i tak się nie zmieni. Poza tym jest naszym gościem. Gościom wiele uchodzi, a Śmielów był zawsze gościnny. Raczej naradźmy się, jak urządzić tę przeprawę przez granicę. Wspomniałeś, Kseniu, że osobiście sprawą tą się zajmiesz.
A czy to taka trudna sprawa? Trochę pomysłowości, odwagi i kwita. Zresztą wszystko jest przygotowane. Zawieziemy pana Adama do Komorza, a tam Florkowski, dzierżawca Ignasia Skórzewskiego, przeprawi go przez Prosnę w Pław, choćby na barana nawet. Ma nas powiadomić przez posłańca o sposobnej chwili, skoro straże nie będą zbyt czujne.
Lękam się o Mickiewicza.
Człowieku, nie wymawiaj głośno jego nazwiska. Pod tym względem trzeba zachować ostrożność. Nie ma tutaj Mickiewicza. Przyjechał do nas nauczyciel waszych chłopców, pan Mil. I za takiego niech uchodzi. Całą służbę tak powiadomiłem, nawet kawiarkę ciastkowską, chociaż to jest straszna wścibska i plotkarka. Oho, idą już nasi goście.
Niedawna istniał dla mnie tylko Byron. Zakochana byłam w jego mrocznym, porywającym romantyzmie i uwielbiałam go. No ale odkąd posiadłam pańskie tomiki poezji, one stały się dla mnie idealem piękna, jaki może stworzyć geniusz ludzki.
Rumienić się muszę, pani, słysząc te pochwały z ust twych. Z ust Wielkopolanki tak światłej, tak wykształconej i z ust tak pięknych.
Oh, z kolei mnie się przyjdzie zarumienić, panie.
Nareszcie jesteście. Zabrałaś nam naszego gościa na tak długo.
Przebacz, droga siostro, ale znając twoją naturę skłonną do poświęceń, nie sądziłam, żebyś miała żywić do mnie żal za to samolubstwo.
Moja wina, zacna pani, bo to ja wywiodłem panią Ubieńską na rozmowę o jej literackich poczynaniach. Dowiedziałem się, że wierszuje i satyry pisze, że piórkiem tak udane rysunki kreśli, że czyta bez końca.
Tak, tak. Konstancja to kobieta w naszej wiejskiej gluszy prawdziwie niepospolita. Projekt na panią Destel. Słowem savant.
Och, Kseniu, nie dowcipkuj, bo wiesz, że w szermierce na słowa ze mną zwykle przegrywasz.
Nie, to nie dyshonor. Z kobietami można na słowa przegrać, byle wygrywać z mężczyznami na szable.
Drogi przyjacielu, Diana też była lowczynią, a wygrywała ponoć nawet z mężczyznami.
A dałaś, droga szwagierko, panu Adamowi do wpisu swój sztambuch.
Nie tylko nie sztambuch i nie wpisywanie wierszy. Moi drodzy, ja pana Adama znam lepiej od was. On strasznie nie lubi zanudzania go takimi prośbami, no których zresztą nie wypada mu odmawiać. W chwilach, gdy go nienawiedza muza, woli zwykle codzienne życie.
A tak? Takie jak to wasze wiejskie życie w Wielkopolsce. Wypełnione polowaniami, tańcami i beztroską zabawą. Czyś to chciał powiedzieć? Ale dość już o tym, jak tam jest z moją przeprawą.
Znakomicie. Czekam tylko na wiadomość z Komorza. Florkowski pewnie wyśle umyślnego konno.
A więc czekać, tak. Czekać i czekać.
Mickiewicz przebywał w Wielkopolsce 7 miesięcy, od sierpnia 1831 do marca 1832. Tu przeżył wzięcie Warszawy, tu przeżył upadek powstania listopadowego. Ale też tu spotkał wielu ludzi gościnnych, serdecznych, zetknął się z polskim obyczajem ziemiańskim i z takim krajobrazem, który przypominał mu wszystko to, co utracił przez zesłanie do Rosji. w roku 1824. Tu był goszczony, fetowany, rozrywany, wiązano z jego osobą rozmaite plany romansowe i matrymonialne. A jednak tuż po wyjeździe z Poznania pisał, że cały ten czas był tak okropny, że boi się o nim myśleć jak o chorobie albo złym uczynku. Głównym jego właściwie pragnieniem było dotrzeć na Litwę, do jego małej ojczyzny. To przeżywał jako swój moralny obowiązek. Według późnej relacji rezydentki Śmiełowskiej, Tekli Markiewiczowej, Mickiewicz miał wyruszyć do miejscowości Komorze, bardzo już blisko położonej granicy. Pani Gorzeńska poleciła Mickiewiczowi ukryć się w tyle powozu. Dowieziono go do Komorza. A tam, teraz już może ten fragment zacytuję, 2 dni spędził Mickiewicz w drżącym niepokoju pod strychem, pocieszając ją błogą nadzieją, że tak przykrą niewolę okupi spełnieniem gorących życzeń. Ale miało się stać inaczej. Po 40 kilku długich godzinach nastąpiło rozczarowanie. Oświadczono mu stanowczo, że wskutek niezwykłej czynności tak Prusaków, jak z drugiej strony Moskali, przeprawa stała się niemożebna. No i ostatecznie Mickiewicz pozostał w Wielkopolsce. 7 września wojska Paskiewicza zajęły Warszawę i przedsięwzięcia przejścia na teren królestwa właściwie traciły sens. No ale wyrzut sumienia pozostawał. Pozostawała gorycz kierowanych do niego i teraz, i później żalów, pretensji, wyrzutów. Niewątpliwie bardzo to przeżywał. To jedna z przyczyn, dla których myślał o pobycie w Wielkopolsce jak o chorobie albo złym uczynku. Poeta bywał kilka razy, powracał do nich. Najdłużej przebywał na terenach położonych na południu Poznania, w okolicach Kopaszewa, Choryni. Tę szczególnie lubił w Osieku, w Śmiełowie. I jeszcze bardziej na południu, w okolicach Krobi Rawicza, w Luboni, w Oporowie, w Zakrzewie, w Konarzewie. To właśnie w Konarzewie dotarła do niego wiadomość, że jego starszy brat Franciszek Kaleka uczestniczył w powstaniu i przebywa internowany przez Prusaków w okolicach Malborka. Starania o sprowadzenie brata do Wielkopolski ponownie zawiodły poetę do Poznania. Z reguły zatrzymywał się w hotelu berlińskim. Dzisiaj to narożnik Alei Marcinkowskiego i 23 lutego, tam gdzie jest jeszcze wciąż bodaj restauracja chińska. Tam jest zresztą tablica poświęcona Mickiewiczowi. Ten hotel prowadził Kasper Kramarkiewicz, prawnik, dobrze znany w kręgach konspiracyjnych, dlatego zapewniał poecie bezpieczeństwo. Co Mickiewicz robił w Poznaniu, jak się poruszał, bardzo mało na ten temat wiemy.
Zbigniew Zapasiewicz.
Ballada ukraińska. Z ogrodowej altany wojewoda zdyszany bierze w zamek z wściekłością i trwogą. Odchyliwszy zasłony, spojrzał w łoże swej żony, pojrzał, zadrżał. Nie znalazł nikogo. Wzrok opuścił ku ziemi i rękami drżącymi siwe wąsy pokręca i duma. Wzrok od łoża odwrócił, w tył wyloty zarzucił i zawołał kozaka na uma. Ej, kozaku, ty chamie! Czemu w sadzie przy bramie nie ma nocą ni psa, ni pachołka? Weź mi torbę wąsuczą i jańczarkę hajduczą i mą strzelbę gwintówkę z tej skołka. Wzięli bronię, wypadli, do ogrodu się wkradli, kędy szpaler altany obrasta. Na darniowym siedzeniu coś bieleje się w cieniu.
to siedziała w bieliźnie niewiasta. Jedną ręką swe oczy kryła w puklach warkoczy i pierś kryła pod rąbek bielizny. Drugą ręką do łona odpychała ramiona klęczącego u kolan mężczyzny. Ten ściskając kolana mówił do niej: kochana, więc już wszystko jam wszystko utracił, nawet twoje westchnienia, nawet ręki ściśnienia wojewoda już z góry zapłacił. Ja choć z takim zapałem tyle lat cię kochałem, będę kochał i jęczał daleki. On nie kochał, nie jęczał, tylko trzosem zabrzęczał. Tyś mu wszystko przedała na wieki. Co wieczora on będzie tonąc w puchy łabędzie, stary łeb na twym łonie kołysał i z twych ustek różanych i z twych liców rumianych mnie wzbronione słodycze wysysał. Ja na wiernym koniku przy księżyca promyku biegnę tutaj przez chłody i słody, bym cię witał westchnieniem i pożegnał życzeniem dobrej nocy i długiej pieszczoty. Ona jeszcze nie słucha, on jej szepce do ucha nowe skargi czy nowe zaklęcia, aż wzruszona, zemdlona, opuściła ramiona i schyliła się w jego objęcia. Wojewoda z kozakiem przyklęknęli za krzakiem i dobyli z zapasa naboje i odcięli zębami i przybili sztęflami prochu garść i drankulek we dwoje. Panie, kozak powiada, jakiś bies mnie napada, ja nie mogę zastrzelić tej dziewki. Gdym pół kurcze odwodził, zimny dreszcz mnie przechodził i stoczyła się łza do panewki. Ciszej! Plebie hajducze, ja cię płakać nauczę. Masz tu z prochem leszczyńskim sakiewkę. Podsyp, zapał, a żywo. Zczyść paznokciem krzesiwo, potem palnij w twój łeb lub w tę dziewkę. Wyżej, w prawo, pomału. Czekaj mego wystrzału. Pierwej musi w łeb dostać pan młody. Kozak odwiódł, wycelił, nie czekając wystrzelił i ugodził w sam łeb wojewody.
Mickiewicz olśniewał mężczyzn jasnością sądu i wyższością zdania. Kobiety zaś czarował uczuciowością i tym, co Niemcy nazywają Schwärmerei. Zawsze wydawał się być zakochanym w każdej młodej osobie, do której mówił. Tak, że babcia drżała o spokój córek, bo wszystkie kobiety bałamucił w czasie kilkodniowego pobytu.
To prawda jest taka, że wielkopolanki chciały, żeby bałamucił córki, czy nie chciały?
No, imponowało im na pewno, że ktoś taki jak Mickiewicz jest uwodzicielski w stosunku do ich córek, a później nawet po wyjeździe Mickiewicza z Wielkopolski składały rodzaj ofert matrymonialnych, że przecież mógłby sobie tutaj znaleźć żonę i tak dalej.
Natomiast on znalazł kochankę.
Pewnie i tak. W ogóle miał opinię o bałamutnym charakterze i to się w jakiejś mierze wiązało, czy na pewno się wiązało z jego głośnym romansem z 30-letnią mężatką, matką czworga dzieci, Konstancją Ubieńską, bo o niej pani przecież myśli.
Tak.
Mickiewicz poznał ją wkrótce po przyjeździe w Poznańskie. Wielokrotnie później widywano ich razem, przebywali w tych samych dworkach i pałacach. Konstancja Ubieńska oczywiście była piękna. Przedziwne czarne oczy i płeć śnieżnej białości, jak pisano. A równocześnie była typem sawantki o zainteresowaniach literackich, filozoficznych, religijnych.
Oni, zdaje się, znali się wcześniej, to znaczy korespondowali ze sobą.
Nie,
to później była ta korespondencja.
Dopiero później, tak. Odnosi się wrażenie, że wielkopolscy znajomi poety usiłowali zatuszować ów skandalizujący romans w obronie jego czci. Ale niekoniecznie tego samego chciała Konstancja.
Nawet można to zrozumieć. Inteligentna, czytana kobieta w niezbyt udanym czy bardzo nieudanym małżeństwie. Związek z wielkim poetą wynosił ją ponad wielkopolską prowincję. Swoimi późniejszymi publikacjami, między innymi to ona już po śmierci Mickiewicza ogłosiła listy świętej pamięci Adama Mickiewicza do pani Konstancji, bo tak się by nazwała, starała się przekonać opinię publiczną, że był to taki romantyczny związek dwojga dusz, który z czasem przerodził się w przyjaźń. I istotnie, po burzliwym zerwaniu, już po wyjeździe Mickiewicza z Poznańskiego, kiedy Konstancji groził rozwód, a poecie pojedynek, starała się, jak umiała, pomagać Mickiewiczowi także finansowo. Kilkakrotnie odwiedzała go w Paryżu, kiedy odwoziła córkę do szkoły w Sacré-Cœur, a w roku 1847 zaprosiła jego najstarszą córkę Marię na kilkomiesięczny pobyt w księstwie. Od tego czasu te kontakty korespondencyjne odnowiły się. Nawiązała się między nimi wcale częsta i ożywiona wymiana listów, świadcząca o głębokiej przyjaźni, wzajemnym zrozumieniu, chęci pomagania sobie nawzajem. To ładne listy, bardzo dla mnie miły sposób charakteryzujące Mickiewicza. Niektóre z tych listów są podpisane twój stary przyjaciel Adam. A jeden z listów kończy się tak, że Mickiewicz pisze: żyjemy, Konstancjo. I kończy to wykrzyknikiem.
Otwieramy album listów miłosnych Mickiewicza do Konstancji, opracowany przez Józefa Ratajczaka, wykonawcy Janina Kuczyńska i Rajmund Jakubowicz.
W 1846 roku toczył się w Berlinie proces Mierosławskiego i sporej grupy powstańców oskarżonych o zdradę stanu. Wiadomo, że Mierosławski wraz z kilkoma powstańcami przyznał się do winy, podczas gdy reszta z 254 oskarżonych postanowiła się wypierać. Proces miał znaczenie europejskie. Z zapartym tchem śledzono jego przebieg. Można sobie wyobrazić, jakie rozczarowanie musiała budzić taka obrona bezgodności. Ponieważ pomiędzy więźniami znalazł się również syn Konstancji, o którego uwolnienie matka postanowiła błagać króla osobiście, Lubieńska wybiera się do Berlina z takim oto listem Mickiewicza, odebranym tuż przed wyjazdem.
Listopada 1846 roku. Kochana Konstancjo, śpiesznie piszę do ciebie. Radbym, aby cię mój list przed twoją podróżą do Berlina znalazł. Uważam tę podróż za natchnienie dobre, a skutek jej może być i drugim, i tobie zbawienny. Tylko, moja Konstancjo, na przyjaźń naszą dawną i z obu stron szczerą, błagam ciebie, rozważ dobrze każde słowo z tych, które tobie podaję względem tej podróży. Naprzód otrząśnij się zamiaru skarżenia urzędników, bronienia oskarżonych, doniesienia różnych niesprawiedliwości, etc., etc. Wyższy zamiar weź w siebie i wyższe czucia w sobie obudź. Daj poczuć, że w duszy polskiej jest pokój i nadzieja. I miłość. Nie zrażaj się chłodem przyjęcia lub odmową i staraj się wyjść z tym spokojem, z jakim przyjdziesz. Co masz tam mówić, szukaj w duszy. Nie skarż się na uciski, bo cały naród cierpi. a wielu więcej cierpi niż twój syn. Mów śmiało, żeś Polka, że wierzysz w zmartwychwstanie Polski jak w to, że Chrystus zmartwychwstał i przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Nie daj się wikłać w żaden szczegół. A na koniec tylko dodaj, że masz między więźniami syna młodego i chorego. Wiem, że trudnej rzeczy wymagam, ale zrobiłabyś rzecz, której skutków nigdy nie zrozumiesz. Jest to ważna chwila w twoim życiu, Konstancjo. Pokaż się inną kobietą, innym Polakiem niż są ci krzykliwi, gniewliwi zapaleńcy, umiejący tylko w kącie się udawać. Pokaż siłę tam, gdzie należy. Jeśli to wszystko, co ci piszę, spełnisz, to wierz mi, wielkie dobro z twojej audiencji wyniknie. Ale jeśli byś jechała tylko jako solicjantka łaski dla syna albo oskarżycielka, taka rola byłaby ciebie niegodna. Ściskam ciebie. Napisz rychło do mnie. Twój Adam. Kochana pani Konstancjo, spodziewam się, że ten list znajdzie ciebie jeszcze w Berlinie. Spodziewam się, że bytność tam twoja nie będzie bezowocna. Do rady z serca dla ciebie danej nic dodać nie mam. Oczekuję wiadomości, jaki skutek będzie twoich kroków. Piszę pokrótce, żebyś miała od nas znak życia. Zdrów jestem i na tej samej drodze, na jakiej mnie znałaś, idę dalej. Nie bez trudu, ale z odwagą i coraz większą nadzieją. Czasy takie, że każdy musi sam z wnętrza swego siłę czerpać. My, szczęśliwsi, bośmy mieli poczucie wyższego od nas ducha. Pomagajmy też sobie nawzajem, czym możemy, duchem i słowem. Jestem pewny, że twoje czynne stykanie się z ludźmi i zajęcie się ważną sprawą da tobie czuć własną siłę i powoli zaczniesz liczyć na nią i nauczysz się jej używać. Tylko nie trap się, nie zasępiaj, nie wątp, nie smuć się urojeniami. Mamy dość powodów smutku w rzeczywistości. Zawsze mam nadzieję, że twoje dziecko wyjdzie z więzienia. Dlatego właśnie, że jest dzieckiem i wmieszało się w nie swoje sprawy po dziecinnemu. Dziękuję tobie za troskliwość o moje druki. Portretu, o którym piszesz, nie odebrałem. Ponieważ, wiesz, mój adres, pisz zawsze wprost do mnie. Twój przywiązany Adam.
Nie dziwmy się, że w tych listach tak mało już się mówi o miłości, a tak wiele o przyjaźni, że sprawy narodowe wyparły niepokoje serca. Od epizodu miłosnego w Śmiełowie minęły wszak lata, a jednak jakże ważny musiał on być dla obojga, skoro i w przytaczanych listach pozostało tyle serdeczności i wzajemnego zaufania. Trzeba przy tym powiedzieć, że tego rodzaju treści w korespondencji lubieńskiej, także wybitnie miłosnej, nie mogłyby dziwić, jeśli się zważy, że Konstancja brała żywy udział w sprawach narodowych, że wysyłała znaczne sumy zebrane wśród Wielkopola na przeznaczone dla emigrantów, że pragnęła nawet dla nich założyć za granicą specjalną osadę. Jej działalnością interesowała się zresztą policja pruska, dokonując niejednokrotnie rewizji i konfiskat. W 1853 roku Konstancja Lubieńska wydała własnym nakładem pisemko pod tytułem Upominek moim współziomkom, w którym głosi całkiem śmiałe poglądy społeczne. A jednak nade wszystko i bodaj niesłusznie pamięta się o niej jako o przyjaciółce Mickiewicza i do dzisiaj w Pałacu w Śmiełowie można obejrzeć pokoik przylegający do pokoju wieszcza, w którym podobno mieszkała podczas pobytu poety u Gorzeńskich.
Jeśli się natomiast trafi na kogoś bardziej zorientowanego, wskaże romans lubieński pod tytułem Niedowiarek, powieść moralna, w którym wiele mniej i bardziej udanych strof odnosi się podobno do Mickiewicza.
Przeszłość chyża, po cóż się tu łudzić? Próżno duszę uwodzić, tworzyć widok błędny. Po cóż wspomnienia dawne z niepamięci budzić, gdy świat zewsząd już tylko surowy, niewzględny. Lecz jeśli dusza duszę, myśl myśli zrozumie, jeżeli wola jedna, dwie chęci owładnie, choćby na innej strefie, choćby w morzach na dnie, zejdziem się jeszcze sobą, choć nie w świata tłumie. Bo choć nas świat rozłączy, zerwie miłość czystą, jeśli iskry uczucia w niej Bóg nie wyziębi, słyszeć się widzieć będziem i w przeszłości głębi rozumieć przez zasłonę, jak sen przezroczystą.
W rocznicę pobytu Mickiewicza w Poznaniu odbyło się spotkanie z poetą przy cokole pierwszego pomnika obok kościoła świętego Marcina. Wiersze Mickiewicza czytał Zbigniew Zapasiewicz.
Precz z moich oczu, posłucham od razu. Precz z mego serca i serce posłucha. Precz z mej pamięci. Nie. Tego rozkazu moja i twoja pamięć nie posłucha.
Precz z moich oczu, posłucham od razu. Precz z mego serca i serce posłucha. Precz z mej pamięci.
Zadumana w samotnej komorze do arfy zbliżysz nieumyślną rękę, przypomnisz sobie właśnie o tej porze śpiewałam jemu tę samą piosenkę. Czy grając w szachy, gdy pierwszyni ściegi śmiertelna złowi króla twego matnia, pomyślisz sobie, tak stały szeregi, gdy się skończyła nasza gra ostatnia. Czy to na balu w chwilach odpoczynku siądziesz, nim muzyk tańce zapowiedział, obaczysz próżne miejsce przy kominku, pomyślisz sobie, on tam ze mną siedział. Czy książkę weźmie, gdy smutnym wyrokiem zdarza. Autor po zawiłej probie parę miłośną na ostatek złączył, zagasisz świecę i pomyślisz sobie, czemu nasz romans tak się nie zakończył. Wtem błyskawica nocna zamigoce, sucha w ogrodzie zaszeleszczy grusza i puszczyk z jękiem w okno zatrzepioce. Pomyślisz sobie, że to moja dusza, tak w każdym miejscu i o każdej dobie, gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, bo wszędzie cząstkę mej duszy zostawię.
Wszędzie cząstkę mej duszy zostawi, wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, bo wszędzie cząstkę mej duszy
W ogóle uważam, że należy korzystać z każdej okazji, żeby móc po polsku do kogoś coś powiedzieć. No ponieważ to jest jeden z podstawowych poetów w polszczyźnie, więc się go mówi z przyjemnością. No cóż więcej można powiedzieć. No, jeżeli ludzie tego chcą słuchać, tym ta przyjemność jest większa. No. Przecież ja nie mówię tego dla siebie, tylko dla kogoś. No tutaj jakoś tak wyglądało, że ludzie byli zadowoleni z tego więc i słuchali. Chociaż warunki nie były zbyt sprzyjające. Myślę, że gdyby to było w intymniejszym miejscu, to pewno byłoby jeszcze lepiej. A jak się mówi Mickiewicza? No nie wiem, jak się mówi. Tak samo jak się mówi każdego innego dobrego poety.
Ale z tym dodatkiem dobrego poety.
No pewnie.
Pana spotkania wcześniejsze z Mickiewiczem?
No wie pani, ja zostałem na nim jakby jako dziecko wychowany, bo ja miałem rodzinę aktorską jako chłopiec w czasie okupacji. 6-7-8-letni słuchałem już mego wuja Jana Kreszmara, czytał głośno dla siebie, dla rodziny, poezję polską w ogóle, Mickiewicza między innymi. Ja byłem z poezją obyty od dziecka, a potem w okresie studiów w szkole teatralnej, dzięki przede wszystkim Marianowi Wyrzykowskiemu, który mnie uczył w ogóle kontaktu z poezją i mówienia wiersza, w dalszym ciągu jakby w sobie te sferę kultywuję, ale nie dotyczy ona wyłącznie Mickiewicza, broń Boże. Uczę sam wiersza młodych ludzi teraz. Boleję tylko nad tym, że to jest coraz mniej przydatne i coraz mniej cenione. No, dzisiaj inne wzorce są potrzebne, a nie polszczyzna. No ale jak zgubimy polszczyznę, to zgubimy tożsamość narodową. W związku z tym sądzę, że mimo Don Quixoterii należy o to walczyć.
Czy na egzaminie wstępnym do szkoły aktorskiej młodzi ludzie recytują czasami Mickiewicza?
Tak, tak, ale na ogół to są obciążenia szkoły średniej, że to jakiś patetyczny poeta, że to erotyczny, świetny poeta w tych przynajmniej wierszach, które wybrałem.
To te wczesne wiersze właśnie.
Wczesne, no tak mnie tutaj proszono, bo to był przecież okres, w którym on jeszcze wszystkiego nie napisał, ale jak się przyjrzeć panu Tadeuszowi, to również tam wiele smaków jest. I ja nie mówię akurat o erotyzmie jego, broń Boże, jako wyznaczniku poezji, tylko że myślę, że on jest ludzkim poetą bardzo, a jest przez szkołę upomnikowany, ubrązowiony. Jakaś nuda śmiertelna. Nikt do tego właściwie na co dzień nie sięga. No. Natomiast wszyscy wiedzą, że to bardzo wielki poeta, tylko nikt go nie czyta.
Może po pana spotkaniu dzisiejszym sytuacja się zmieni.
Nie sądzę, bo nie wierzę w to, żeby doraźne działania tutaj mogły cokolwiek pomóc, ale należy robić dużo takich rzeczy, jak najwięcej. To taka kropelkowa metoda może wsączyć ludzi jakieś zainteresowanie tym, żeby się... Ważniejsze jest, żeby mówić po polsku na co dzień, umieć się porozumieć, umieć rozmawiać, umieć dyskutować. Do tego jest potrzebna znajomość polszczyzny, a więc znajomość tych poetów, no to jest oczywiste.
Świtezianka ballada, jakiż to chłopiec piękny i młody, jakaż to obok dziewica, brzegami sinej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze pod tym się widzą o drzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym borze, a kto dziewczyna? Ja nie wiem.
To była rozmowa ze Zbigniewem Zapasiewiczem, przeprowadzona przy okazji jego występu w Poznaniu przy cokole pomnika Adama Mickiewicza. Takich wieczorów upamiętniających pobyt poety w sierpniu 1831 roku w Wielkopolsce odbyło się około 10. 10 lat z Mickiewiczem i z jakichś nieznanych mi powodów ta tradycja została przerwana. Warto by do niej wrócić. W audycji usłyszeliśmy głos profesor Zofii Trojanowiczowej. Na fortepianie grał Andrzej Tatarski. Przypomnę, że to właśnie w Wielkopolsce zrodził się pomysł pana Tadeusza, że powstała tutaj ballada Ucieczka, wiersze powstańcze Reduta Ordona i Śmierć pułkownika. Powstał też zarys Dziadów Drezdeńskich. 7 miesięcy pobytu Adama Mickiewicza w Wielkopolsce można uznać za okres błogosławiony dla literatury. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Adam Mickiewicz i Czesław Niemen.
Dobranoc, już dziś więcej nie będzie bawili. Niech anioł snu modrymi skrzydły cię otoczy. Dobranoc, niech odpoczną w łzach twoje oczy. Dobranoc, niech cię serce pokojem zasili. Dobranoc, w każdej ze mną przemówionej chwili niech dźwięk zostanie jakiś cichy i uroczy. Niech gra w twoim uchu i gdy myśl zamroczy, niech obraz swój się sennym źrenicą przymili. Dobranoc, obróć jeszcze raz na mnie oczęta. Dobranoc, pozwól lica, chcesz na sługi klasnąć. Daj pierś mi ucałować, dobranoc, zapięta. Dobranoc, już uciekłaś i drzwi chcesz zatrzasnąć. Dobranoc ci przez klamkę, niestety zamknięta. Dobranoc powtarzając, nie dałbym ci zasnąć.